Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Anita Kucharska-Dziedzic, radna klubu, radna ruchu miejskiego.
Nie mamy klubu. Jestem jednoosobową
przedstawicielką ruchu miejskiego w Radzie Miasta. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dodajmy też kandydatka partii Wiosna z jedynki z naszego okręgu do Parlamentu Europejskiego.
Tak, z naszego okręgu to jest jedynka.
Jedna jedynka. I jeszcze nauczycielka, jak sama pani o sobie mówi.
Tak, mówię o sobie nauczycielka, to mój pierwszy zawód. Skończyłam studia polonistyczne. Mam w pierwszym dyplomie po ukończeniu studiów wpisane, że jestem nauczycielką, filolożką języka polskiego.
To może do nauczycieli wrócimy, a zacznijmy od Parlamentu Europejskiego, od tej polityki globalnej, jeśli chodzi o Europę. Wiosna. Zerknąłem sobie do sondaże, tak? Tylko, żeby mniej więcej mieć orientację. Ostatni taki sondaż Indikatora to 40,9% dla Prawa i Sprawiedliwości, 36% Koalicja Europejska i 7,4% Wiosna. Tylko te trzy partie według tegoż sondażu miałyby wejść, chociaż Wiosna niebezpiecznie zbliża się do progu 5%. Czy nie łatwiej byłoby wam, nie lepiej byłoby wam dołączyć do Koalicji Obywatelskiej? Wtedy można by było liczyć nawet na wygraną w tych wyborach, a jednak postanowiliście iść sami.
My mamy swój program i zapominanie o własnym programie dla partykularnego celu zdobycia władzy czy zdobycia większej liczby mandatów uważam za nieuczciwe w stosunku do wyborców. My reprezentujemy określonych ludzi z określonymi poglądami, wartościami i nie będziemy ich oszukiwać ani wykorzystywać do tego, żeby na przykład zwiększyć liczbę mandatów, które możemy zdobyć w jednych czy w kolejnych wyborach. Jesteśmy uczciwi, jesteśmy konsekwentni, mamy swój program, swój system wartości. I z tym programem idziemy zwyczajnie do wyborów. Wiadomo, że po tych wyborach buduje się jakieś koalicje, czy wstępuje się do określonych grup. Jeżeli mówimy o Parlamencie Europejskim, no to zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi o Wiosnę, wiadomo, że nasz wybór dotyczący wstąpienia do określonej grupy takiej ogólnopartyjnej w Parlamencie Europejskim jest jakby oczywista. W przypadku Koalicji Europejskiej no mają problem, rozejdą się jak rozumiem, po wielu klubach, tak? Bo jedni zostaną w Partii Ludowej, inni przejdą do socjalistów, jeszcze inni do Zielonych, inni być może do ALDE, więc właściwie nie wiadomo, jak będzie wyglądało ich usytuowanie po tych wyborach. No, w przypadku Wiosny jesteśmy wierni po prostu naszemu programowi i z konkretnym programem idziemy do wyborów tych i kolejnych.
To po co idziecie do Europarlamentu, skoro Europa czy władze Europy wydają się dość liberalne w swoich poglądach i nie ma chyba tu zagrożenia dlatego, żeby Europa skręcała nagle w jakimś, nie wiem, na prawo.
No więc właśnie, jeżeli mówimy o Europie i mówimy o tym, że Europa skręca czy nie skręca, to proszę zwrócić uwagę, że to jest też kwestia poszczególnych polityk w poszczególnych państwach. I jedynym chyba państwem w tej chwili w Europie spośród tych wielkich państw czy dużych państw, których nie ma problemu z populistyczną prawicą, nacjonalistyczną prawicą czy takimi ruchami właściwie profaszystowskimi jest Portugalia, gdzie wprowadziło się naprawdę te ideały, które legły u podstaw tworzenia Unii Europejskiej, czyli solidarność, braterstwo i wolność, wprowadza się konsekwentnie do polityki państwowej. I ja bym chciała, żeby Unia Europejska i żeby Europa coraz intensywniej się pogłębiała i naprawdę, żeby prowadziła wspólną politykę w wielu zakresach. W tej chwili jest tak, że państwa w pewnych kwestiach prowadzą swoje odrębne polityki. I mamy do czynienia... Skutki. Wiadomo, jakie są skutki. Proszę zwrócić uwagę,
że... A mówi pani tak ogólnie, a jakie to obszary?
Dobrze, to ja teraz powiem. Nie mamy wspólnej polityki energetycznej. Nam bardzo zależy na tym, żeby Europa prowadziła spójną politykę energetyczną, żeby energia była czymś, co jest dla Europy szalenie ważne.
I a teraz przecież to niemożliwe, jak Niemcy budują Nord Stream 2.
No więc właśnie Nord Stream 2 jest takim przykładem tego, że ta polityka nie jest spójna i nie ma solidarności w polityce energetycznej. Dla nas jest bardzo ważne, żeby to zmienić. I myślę, że się nam uda zmienić, jeżeli więcej będziemy mieli sojuszników, dla których takie kwestie będą ważne. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda polityka energetyczna w Polsce. My wspieramy w tej chwili węgiel, właściwie to rosyjski węgiel wspieramy. Natomiast za chwileczkę będziemy mieli problem z tym, że od wielu lat praktycznie nie istnieje w Polsce polityka wymiany starych modeli produkowania energii, czyli polityka oparta na węglu i paliwach kopalnych, na politykę energetyczną opartą na odnawialnych źródłach energii. Ja bym też sobie życzyła, żebyśmy zaczęli negocjować z Komisją Europejską tą wymianę piecy i wymianę środków produkcji energii, żebyśmy postawili w dużej mierze na gaz, który przynosi mniej szkód dla środowiska, mniej smogu, mniej szkód dla zdrowia obywateli niż węgiel, bo za chwileczkę my nie będziemy w stanie wypełnić norm, jeżeli chodzi o OZE i będziemy płacić ogromne kary. Bo to są zaniedbania polskich władz od wielu lat i Unia nie wykazała się jakby tą możliwością korygowania lokalnych polityk, które były bardzo partykularne, opierały się na strachu przed grupami, które paliły opony, czy grupami interesów, lobbystami lokalnymi. No i w tej chwili w Polsce mamy najgorsze powietrze w Europie.
To zostawmy temat Europy, bo można by rozwinąć, ale mamy niewiele czasu jeszcze naszej audycji, a inne ciekawe tematy przed nami. Strajk nauczycieli trwa. Pani popiera ten strajk. Była pani na wiecu tu w Zielonej Górze, popierającym
tak,
strajk.
A pierwszy wiec współorganizowałam. Drugi wiec już był wiecem organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ja popieram strajk nauczycieli, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była krajem opartym na wiedzy i na świetnej edukacji. Natomiast ta edukacja w ciągu ostatnich kilku lat już jest sukcesywnie rujnowane. To, co było w niej, było w miarę dobre albo najlepsze w Europie. Na edukację się nie stawiało. Natomiast ja bym chciała, żeby polscy pracownicy w Europie czy w zglobalizowanym świecie konkurowali nie tym, że będą najtańszymi pracownikami, bo tutaj nie damy rady, jeżeli chodzi o konkurencję ze wschodu, bliższego czy dalszego, tylko żebyśmy byli konkurencyjni ze względu na wiedzę i na kompetencje. Czyli każde społeczeństwo i każde państwo i każdy naród może się naprawdę świetnie rozwijać i polepszyć swoją sytuację, także finansową, swoją sytuację na rynku pracy, jeżeli będzie świetnie wyedukowany i świetnie przygotowany do wyzwań świata, który jest światem już globalnym. Więc stawianie na edukację, godne wynagradzanie nauczycieli, jeżeli chcemy, żeby do tego zawodu trafiali najlepsi, najbardziej kompetentni, najbardziej efektywni w kształceniu młodzieży, to musimy tym ludziom dobrze płacić. Ja powtórzę za Robertem Biedroniem, dość wolontariatu nauczycieli.
Z jednej strony popiera pani strajk również jako polityk, bo jest pani członkiem partii, a z drugiej strony krytykuje pani polityków chociażby Koalicji Europejskiej, Koalicji Obywatelskiej w tym przypadku.
Ja krytykuję każdy koniunkturalizm. Polityka przez wielu jest postrzegana jako coś obrzydliwego czy brudnego. Właśnie dlatego, że jest koniunkturalna i dlatego, że niektóre protesty się wykorzystuje politycznie, do walki politycznej, a zostawia się tych ludzi bez poparcia. I w momencie, kiedy już nie jest to gorący temat medialny, to się odwracamy i namawiamy tych ludzi, żeby na przykład zakończyli ten strajk i ewentualnie zrobili strajk przed kolejnymi wyborami, bo to nam może pomóc w wyborach. Nie wolno w ten sposób pogrywać z ludźmi, którzy mają rację, mają słuszność, bo tak naprawdę walczą o swoją sytuację, o swoją godność, o swoje pensje i o przyszłość polskiej oświaty i o to, żeby oni naprawdę funkcjonowali w środowisku ludzi świetnych i kompetentnych. Popatrzmy, jaki jest średni wiek nauczyciela w Polsce i nauczycielki, jaka jest zastępowalność w zawodzie. Za chwileczkę naprawdę będziemy mieli taką samą sytuację, jaka jest w tej chwili, jeżeli chodzi o pielęgniarki, które także są w sposób skandaliczny wynagradzane. To są grupy, które są w większości kobietami. Tak? Pielęgniarki nie mamy wątpliwości. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to też w 80% to są nauczycielki, które nie palą opon, nie rzucają kamieniami, protestują w sposób pokojowy, zgodny z prawem. O strajku wiedziano już w styczniu, bo wtedy już dopełniono wszelkich formalności, żeby on mógł legalnie zafunkcjonować w Polsce. I się te protesty po prostu lekceważy. To jest coś obrzydliwego, więc zarówno to, co robi rząd, jest wyjątkowo obrzydliwe, to, co robią trolle wykupywane, opłacane przez rząd, te wszystkie historie z nauczycielkami w Starbucksie, to są po prostu obrzydliwe rzeczy.
Dobrze, zostawmy ten temat, bo jeszcze sprawy miejskie przed nami, budżet obywatelski, wczoraj sesja Rady Miasta. Pojawił się temat tego, żeby dostosować regulaminy i w ogóle budżet obywatelski do ustawy, która została przez rząd przygotowana i przegłosowana w parlamencie. No i pojawił się również w tej uchwale, która została wczoraj podjęta, próg w budżecie obywatelskim 100 tysięcy złotych, który ma obowiązywać. Te mniejsze zadania w ogóle nie będą wchodzić w grę. Jak pani ocenia te zmiany i inne, które wczoraj zostały zaproponowane i przegłosowane?
Raz, że dobrze jest, że wreszcie mamy budżety obywatelskie, które są wprowadzone ustawą, czyli mamy jakieś ramy prawne, w których możemy się poruszać i nie musimy się obawiać, że cokolwiek zostanie zakwestionowane. Natomiast miasta, samorządy lokalne mają możliwość w ramach tych ogólnych ram tworzyć własne projekty lokalnych przepisów, lokalnego prawa dotyczącego budżetu obywatelskiego. I to, co się wczoraj wydarzyło, pokazało, że tak naprawdę nie ma w Zielonej Górze rzeczywistych konsultacji społecznych, a coś, co się nazywa i co jest budżetem obywatelskim, to jest taka emanacja naprawdę tej demokracji oddolnej w zakresie finansów, w zakresie państwa, w zakresie budżetowania. To jest naprawdę wąska działka w budżecie miasta czy w budżecie danej jednostki samorządowej. To, że te programy, że będzie można składać wnioski o 100 tysięcy, tak naprawdę niweluje aktywność maleńkich społeczności czy małych osiedli, które pomyślą o tym, żeby na przykład stworzyć plac zabaw, postawić ławki dla osób, które chcą wypocząć. To takie zadania niweluje, ale mnie najbardziej zbulwersowała wypowiedź pana wiceprezydenta Kaliszuka, który powiedział, że po prostu urzędnicy miejscy nie radzą sobie z obsługą zadań inwestycyjnych, ze obsługą wszystkich inwestycji, w związku z tym nie będziemy im dokładać roboty i ograniczymy te inwestycje z budżetu obywatelskiego do kilku bardzo drogich, żeby oni nie mieli za dużo pracy.
Więc a sytuacja, może, w której a może pan tak jest?
No tak, ale sytuacja, w której pan prezydent przyznaje się, że podległa mu jednostka absolutnie sobie nie radzi z wykonywaniem zadań, za które im się płaci, to jest sytuacja skandaliczna. Albo powiedzmy inaczej, raczej kabaretowa.
No to rada w takim razie dla pana prezydenta. Może, bo radni koalicji drwili, że może pan prezydent, wiceprezydent powinien złożyć urząd, skoro nie potrafi sobie z tym poradzić.
Prezydenci są odpowiedzialni za to, żeby jednostka przez nich kierowana funkcjonowała dobrze i pracowała dobrze. Więc jeżeli sobie z tym zadaniem nie radzą, no to wnioski są proste.
Dobrze, czas naszej audycji niestety dobiega końca. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję
Moim Państwa gościem była Anita Kucharska-Dziedzic, radna ruchu miejskiego w Zielonogórskiej Radzie Miasta.
Miłego wiosennego dnia Państwu dzisiaj życzę.